Na koniec tych rekolekcji o nadziei dostajemy takie słowo od Pana, które jest przepełnione nadzieją. Szczególnie to pierwsze czytanie z Izajasza. Nie wiem, czy wiecie, ale księga proroka Izajasza z punktu widzenia literackiego i redakcyjnego nie jest jednolitą konstrukcją. Bibliści wyznaczają trzy jej części, uważając, że każda z nich ma innego autora. Izajasza, Deutero Izajasza i Trito Izajasza, czyli tego oryginalnego, drugiego i trzeciego Izajasza. Sama ta księga powstała na przestrzeni kilkuset lat. I pierwsza część, która jest pisana w VIII wieku przed Chrystusem i opowiada o tamtym czasie, ona jest pełna takiej zapowiedzi, konsekwencji tego, co się może dziać i co się stanie w życiu Izraela, jeżeli będzie niewierny Bogu. Jeżeli nie nawróci się, jeżeli sercem całym nie skieruje się ku Bogu, to Izajasz tam wołał o to, żeby oni się nawrócili, że ich życie zaczyna wyglądać jak totalna ciemność, ale może się tam pojawić światło w tej ciemności. I potem na scenę wchodzi ten Deutero Izajasz, drugi Izajasz, właśnie od 40 rozdziału, czyli tego rozdziału, który przed chwileczką usłyszeliśmy. Tak pięknie się złożyło, że właśnie przechodzimy do drugiej części tej księgi w tym ostatnim dniu rekolekcji o nadziei. Bo ta druga część jest nazywana księgą pocieszenia czy księgą nadziei. Choć opowiada już o trochę innym momencie historycznym, bo rzecz się dzieje w VI wieku przed Chrystusem. W momencie, w którym zostaje zdobyta Ziemia Święta przez króla Nabuchodonozora i oddziały babilońskie. 587 rok, zburzona świątynia, druga deportacja do Babilonii. Całe elity zostają wyprowadzone. To jest taki moment w historii Izraela, kiedy wszystko trzeba przedefiniować na nowo. Przede wszystkim stawiają sobie takie pytanie, kim jest Bóg? I czy w ogóle Bóg jest? I który Bóg? Ich myślenie jest wtedy bardzo proste. Jeżeli Jahwe jest wszechmocny, jeżeli Jahwe jest Bogiem potężnym, to jak to się stało, że pozwolił na to, żeby wojska babilońskie zniszczyły Jerozolimę? Jak pozwolił na to, żeby jego dom, jakim jest świątynia, została zburzona i zrównana z ziemią? Jak to jest możliwe, że cały naród zostaje deportowany? To jest pytanie w ogóle o to, czy może zaistnieć jeszcze relacja z Jahwe. Ponieważ bardzo mocno wiązali obecność Boga z Jego obecnością w świątyni. Jego imię, Jego chwała jest w świątyni. Świątynia jest zburzona. To gdzie On teraz jest? I jak z Nim wejść w relację? Jak można teraz przebłagać za grzechy, jeżeli nie można złożyć ofiary przebłagalnej, bo świątynia jest zburzona? Gdzie szukać Jego obecności? Mało tego, byli przekonani, że przymierze jest związane z konkretną ziemią. Przymierze było związane z Ziemią Świętą. Jak teraz nie są w Ziemi Świętej, to może przymierze też już nie obowiązuje. To jest taki moment w historii Izraela, kiedy wszystko musi przejść redefinicję. Tam nic w tej relacji z Bogiem nie jest już takie samo. Po tym konkretnym wydarzeniu historycznym. I wtedy swoją księgę pisze Deutero Izajasz. I zaczyna od tych słów. Pocieszcie, pocieszcie mój lud. To Bóg mówi do nas. Pocieszcie mój lud. U proroka Izajasza mówił, to nie jest mój lud. Oni są nie moim ludem. Przez to, że nie żyją jak mój lud. Przez to, że nie chcą mieć ze mną relacji. Przez to, że są jak prostytutka, która ciągle mnie zdradza z innymi bożkami. A tutaj mówi, mimo że jak prostytutka, to nadal to będzie mój lud. Mimo że mnie zdradza, to ja nadal będę wierny w miłości. Mimo że nie żyją według moich przykazań, to ja nie będę z nich rezygnował. I przyjdę z pociechą. I potem daje Pan Bóg bardzo konkretne słowa tej pociechy, tej nadziei. I mówi Izraelowi, na czym mogą oprzeć swoją nadzieję. I to są super konkretne rady. Pierwsza rzecz, to mówi, Słowo Boże trwa na wieki. Słowo trwa na wieki. A cała ta konstrukcja literacka tej drugiej części Księgi Izajasza jest tak zbudowana, że w 40 rozdziale jest część tych rad, a w 55, który zamyka tę część, jest dopełnienie w takiej formie inkluzji. Tu jest jedna rzecz i dopełniona w 55, w 40, w 55, w 40, 55. I w tym 55 do tego zdania Słowo trwa na wieki jest dopowiedź, że moje Słowo jest jak deszcz, który spada z nieba na ziemię, ale nie wraca bezowocnie. Jeżeli wpierw nie zrobi tego, co miało zrobić, jeżeli wpierw nie wypełni swojego zadania, jeżeli wpierw nie ożywi tej trawy, która wydaje się martwa i uschła, jeżeli nie wprowadzi tam nowego życia, to do mnie to słowo nie wróci. To jest pierwszy element nadziei, którą Bóg daje Izraelowi. Jeżeli czujesz, że twoje życie jest właśnie jak taka wyschnięta trawa, jeżeli straciłeś w swoim życiu punkt orientacji i odniesienia, tak jak Izrael, jeżeli pytasz, gdzie On jest, gdzie mogę spotkać Boga, to On mówi, nadzieja jest w Słowie, bo ono trwa na wieki. Chwyć się Słowa. Chwyć się Go mocno i nie wypuść ze swoich rąk. Nie mów, Bóg milczy, jeżeli ty nie bierzesz Jego słowa. Bo jak komentuje święty Jan od Krzyża, Pan wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział w swoim słowie. A Orygenes powie, słowo stało się krótkie. To znaczy, tym słowem jest Jezus, którego spotkasz w słowie, które jest głoszone, w słowie, które czytasz, które bierzesz z Pisma. Tam spotkasz Słowo Boga, to słowo, które trwa na wieki. Tam spotkasz pociechę, tam będzie nadzieja. Popatrzcie na Maryję. Myślicie, że ona coś rozumiała ze sceny zwiastowania? Tak po ludzku. Co ona mogła zrozumieć ze słów anioła, że będąc dziewicą urodzi dziecko? Próbuje dopytać i mówi, jak się to stanie, skoro nigdy nie współżyłam z mężczyzną? Dość logiczne pytanie. I co jej anioł mówi? Tyle jej wyjaśnił. Moc Najwyższego cię ocieni. Pełna, kompletna odpowiedź. Nie ma pytań. Ta odpowiedź nic jej nie powiedziała. Znaczy powiedziała, to będzie z Boga. To prawda. Ale co ona teraz ma powiedzieć Józefowi? Wyobrażacie sobie tą rozmowę? Przychodzi Józef ucieszony na randkę z kwiatami. Mówi, cześć Maryś, jak tam dzień? A ona, wiesz co, Józef, jest taka sprawa, się trochę plany pozmieniały w ostatnich dniach. Tak, nie wiem, jak za bardzo ci to wytłumaczyć, bo ja sama do końca nie wiem. Wiem tylko tyle, że jestem w ciąży. I wiesz, powiedziano mi, że Duch Święty on się nazywa. Przypominam wam, to jest taki moment, kiedy jeszcze objawienie Ducha Świętego się nie dokonało w pełni. Jeszcze świadomości Izraelitów nie ma trzeciej osoby Trójcy Świętej. Co Józef mógł sobie pomyśleć? Tylko jedno. Który sąsiad ma ksywę Duch Święty. Nic innego. Jak ona ma się wytłumaczyć wszystkim innym? Co ma im powiedzieć? Z odpowiedzi anioła nie dostała żadnej pomocy do tego. Ale ona chwyciła się słowa. Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Przyjęła to słowo jako słowo obietnicy, jako słowo w nadziei, że Pan to rozjaśni, że Pan to wypełni, że Pan da zrozumienie. To naprawdę nie jest sztuką przyjąć Boże Słowo, kiedy wszystko rozumiesz, kiedy wszystko jest jasne i proste. A przyjmiesz Boże Słowo, kiedy nie jest proste? A chwycisz się tego słowa, kiedy nie rozumiesz, kiedy jest ciemno? To bierzesz wtedy właśnie szukasz słowa, żeby ono ci wprowadziło światło. To jest pierwsza rzecz, którą daje nam Izajasz dzisiaj. Chwyć się słowa. A potem druga jego rada jest taka, że wyrusz w drogę. Mówi, prostujcie ścieżki dla Pana. Równajcie wszystkie doliny, pagórki i wzgórza. Prostujcie tą ścieżkę, bo Pan idzie. To Pan jest tym, który wyrusza w drogę. To On jest zawsze pierwszym, który Cię szuka. To nie jest tak, że Ty musisz się tak napracować, żeby Go znaleźć. Ale równocześnie Izajasz mówi, ale Ty też wyrusz na tą drogę. Prostuj tą ścieżkę dla Pana, bo Pan idzie do Ciebie. On zawsze jest pierwszy. Papież Franciszek ciągle to podkreśla, że Pan nas zawsze wyprzedza. Zawsze jest przed nami w drodze. Nigdy Go nie wyprzedzi. Ale wyjdź na tę drogę. Pójdź w Jego kierunku. Bo tylko wtedy, jak pójdziesz na tą drogę, jak wejdziesz na drogę, to zobaczysz, że Boże obietnice się spełniają. Nadzieja się wypełnia w drodze. Jest cały szereg tekstów Pisma Świętego, które o tym mówią. Pan daje obietnicę Abrahamowi. Będziesz ojcem mnóstwa. Będziesz miał liczne potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie. I mijają lata. I się to nie spełnia. W żaden sposób. On już jest tak podeszły wiekiem, że jak potem przychodzi do niego Bóg w postaci tych trzech wędrowców, aniołów, to Sara tylko jedyne, jak może zareagować na obietnicę potomstwa, to zaczyna się śmiać. Mówi, kabaret. Ja w moim wieku, dzieciaki, prawnuki bym mogła, ale nie moje. Abraham też nie wytrzymuje i też sobie bierze niewolnicę, żeby z nią mieć potomstwo. Ale wyrusza w drogę. Pan mówi, wyjdź, idź w drogę. I na tej drodze widzi, że ta obietnica zaczyna się spełniać. Jest mu to trudno przyjąć, ale zaczyna się ta obietnica wypełniać. Papież Franciszek też w Lumen Fidei napisał takie piękne zdanie. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej posuwa się naprzód. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej posuwa się naprzód. Jesteś gotowy zaryzykować? Jesteś gotowy w ciemności pójść za Panem? Jak nie rozumiesz, to chwycić się słowa i pójść. Ufając Panu, ufając Kościołowi. Czasami pytacie, proszę księdza, a co jak ja się z jakimś nauczaniem Kościoła nie zgadzam? Jak coś jest dla mnie trudne? Ja zawsze mam tylko jedną odpowiedź. Szukaj, pytaj, stawiaj pytania, dlaczego Kościół tak naucza. Bądź uczciwy intelektualnie. Bądź uczciwy w sumieniu. Ale jesteś gotowy zaufać Kościołowi jako matce? Tak jak często, ile razy w życiu nie zgadzaliście się z rodzicami, ale ze względu na miłość do nich coś zrobiliście. Ze względu na miłość. Ta matka naprawdę wiele widziała. Ma 2000 lat swojej historii. Wiecie ona, ile usłyszała w konfesjonale? Wiecie, jaką ona mądrość zdobyła przez konfesjonał? To zaufacie jej, że ma rację? Kiedy mówi, zachowajcie czystość przed ślubem. Nie mieszkajcie wspólnie. To naprawdę nie służy relacji. Zaufacie tej matce. Chwycicie się jej słowa i ze względu na miłość do Matki Kościoła pójdziecie za jej głosem. Będąc w drodze, widząc w ciągu swojego życia, że ona naprawdę się nie myli. Ale musisz być w drodze. W zaufaniu. Ale to pójście w drogę, to też, co dzisiaj nam Izajasz próbuje pokazać, to również się wydarza w księdze Hioba. Choć z trochę innym pytaniem. Choć bardzo podobnym do tego, co musiał przeżyć Izrael w tamtym momencie swojego życia. Bo Deutero Izajasz próbuje Izraelowi w momencie, kiedy im się wszystko rozsypało w ich relacji z Bogiem, daje im przede wszystkim jedną odpowiedź. Na pytanie, gdzie jest Bóg, czy się o nas troszczy, czy Marduk nie jest większy od Jahwe. Na te wszystkie pytania Deutero Izajasz mówi jedno. Popatrz na stworzenie.
odkryj dzieło stworzenia. To jest taki moment, kiedy on kilkanaście razy mówi, używając właśnie tego czasownika bara, stwarzać, o pięknie stworzenia, o prawdzie stworzenia, o tym, że Bóg jest od początku z wami, że wy jako naród nie jesteście ukonstytuowani dopiero wyjściem z Egiptu, ale już was zapragnął Pan, wybrał, pokochał, jak was stwarzał. I że On też jest w każdym miejscu świata i w każdym dziele, które stworzył. Że to nie jest tak, że Pana możesz spotkać tylko w tej świątyni w Izraelu, w Jerozolimie. Że Pana też spotkacie w niewoli. I że wcale w kulcie nie chodzi tylko o złożenie ofiary, bo Izajasz mówi, że są takie ofiary, których Bóg nienawidzi, jeżeli one są tylko rytuałem, za którym nie stoi serce. Izajasz przychodzi z konkretnymi odpowiedziami, ale punktem wyjścia jest dzieło stworzenia. Jak pamiętacie pierwszą konferencję, w odpowiedzi na wszelkie pytania Hioba, kiedy Bóg zaczyna przemawiać z wichrów, również zaczyna mu opowiadać o stworzeniu. I jest taki moment w tej odpowiedzi Boga, kiedy Pan Bóg mu opowiedział o całym tym majestacie stworzenia, o tym wszystkim, co w stworzeniu jest niezwykłe. Przychodzi taki moment, kiedy Hiob mówi Bogu, to ja już zamilknę. Jedyne, co mogę zrobić, to przyłożyć palec do ust. Już nic więcej nie powiem. To jest takie doświadczenie, które nosi w swoim sercu Hiob, że Bóg jest większy. On tam mówi, ja jestem mały. Ja jestem mały, więc zamilknę. Bo Bóg jest większy ode mnie. I cały ten ogrom stworzenia, całe to piękno tych wszystkich zwierząt, gwiazd, firmamentu, o którym opowiedział mu Bóg, doprowadziło go do takiego momentu zachwytu stworzeniem i zachwytu Bogiem. I powiedzmy, ja jestem mały, ty jesteś większy. Ty widzisz znacznie dalej, ty widzisz znacznie więcej. Więc jestem gotowy ci zaufać. Uwielbiam ten moment. Wobec tych wszystkich pytań, wobec tego całego żalu, wobec tego gniewu, niezrozumienia. I Pan Bóg nie oskarża o to Hioba. Pan Bóg mu ani raz nie zwrócił uwagi i nie powiedział Hiobie, ty się tak źle modliłeś do mnie, bo tak krzyczałeś na tej modlitwie i skarżyłeś się i nieładnie to było. Pan Bóg mu tego nie robi. Ani raz. Bo Pan Bóg wie, że był taki moment, kiedy Hiob musiał to wylać. I szanuje tę modlitwę. I przyjmuje ją. Ale doprowadza Hioba do momentu, w którym on przykłada palec do ust, mówi, okej, ty wiesz lepiej. Widzisz dalej. Jesteś bardziej twórczy i kreatywny, niż ja kiedykolwiek będę w stanie pomyśleć. Masz jakiś pomysł, ogarniasz to wszystko. To jest to doświadczenie Hioba. Że jest tyle rzeczy na świecie, o których nie mam pojęcia. Jest tyle rzeczy, które mnie w ogóle nie obchodzą. W ogóle o tym nie myślę. A Ty, Panie Boże, się tym zajmujesz. Ja zamilknę. Zaufam Ci. I to jest taki moment, który z jednej strony dla Hioba rodzi zaufanie do Boga, ale z drugiej strony to jest taki moment, kiedy cały obraz, jaki ma Hiob na temat Boga, zostaje przeformułowany. Jest gotowy spotkać się z Bogiem, który mu się objawia jako zupełnie inny. I to jest moment wyzwolenia dla Hioba. Bo naprawdę pytanie, jakie stawia Księga Hioba, to jest pytanie o to, kim jest Bóg. Kim jest Bóg tu obecny albo nieobecny? Kim jest Bóg dla mnie? Hiob nie pyta o abstrakcyjny obraz Boga. Hiob cały czas pyta, kim jesteś w relacji ze mną? I dochodzi do takiej odpowiedzi, kiedy mówi, jesteś inny. Jesteś święty. Bo kadosz, święty, znaczy tyle, co inny, oddzielony. Pojęcie świętości nie mówiło w Starym Testamencie o moralności, tylko o transcendencji Boga. O tym, że ja Cię nie pojmę moim rozumem, nie zamknę Cię w moich kategoriach. I muszę być ciągle gotowy do pytania o to, kim jesteś, do reformułowania tego, co ja na Twój temat wiem, do wchodzenia w nowy sposób w tę relację, zgody na to, że Pan Bóg mi się pokaże jako inny. Masz w sobie taką zgodę? Czy już zamknąłeś Pana Boga w swoje jakieś ciasne pudełeczka i jak On nie spełnia tych Twoich wymagań, jak nie spełnia Twoich oczekiwań, to Panie Boże, sorry. Ty się masz do mnie dostosować. Friedrich Nietzsche w swojej krytyce chrześcijaństwa kiedyś napisał, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a człowiek mu się odpłacił tym samym. Ile razy pozamykaliśmy Pana Boga w nasze wyobrażenia? Jak Bóg ich potem nie spełnia, to jest zły. Przeżywaliśmy nie tak dawno świętego Mikołaja. Wiecie, jest taka piękna historia, którą mogłem kiedyś usłyszeć. O rodzicach, którzy uczyli swoje małe dzieci takiej niesamowitej właśnie wiary i zaufania do Pana Boga. I bardzo mocno dzieciom od samego początku mówili: módlcie się do Pana Boga, bo Pan Bóg was słucha, jesteście ważni dla Niego. On słucha waszych próśb i będzie je spełniał. Jak będziecie tak bardzo ufać, to Pan Bóg będzie spełniał. I oczywiście też ich nauczyli, że święty Mikołaj to nie jest krasnal z Coca-Coli, tylko to jest biskup. A jak biskup, święty, to jak się modlisz i piszesz list do świętego Mikołaja, to się tak naprawdę modlisz. To nie jest napisanie listu do krasnala, tylko to jest konkretna forma modlitwy. No tylko nie przewidzieli tego, że 3-letni synek napisze w tym liście, że chce nowy rower. A ich w tym momencie nie było stać na ten rower. No i pojawiła się bardzo konkretna taka wątpliwość w ich życiu. Jeżeli to dziecko w takim wielkim dziecięcym zaufaniu do Pana Boga nie dostanie tego roweru, to straci to zaufanie. Bardzo łatwo będzie mu stracić to przekonanie, że Bóg słucha. A z drugiej strony danie mu tego roweru będzie nierozważne. Po pierwsze szybko z niego wyrośnie, po drugie ich nie stać. I po długim zmaganiu, ta kobieta to opowiadała, po długim zmaganiu podjęli decyzję, że jednak mu nie dadzą. Przed dzień świętego Mikołaja był inny prezent, czekał przy łóżku. No i cały czas ta mama podpatrywała tego synka i zastanawiała się, jak on zareaguje. No ale tak patrzy, no on się bawi tym, co dostał. W końcu go tak pyta: nie jesteś rozczarowany? Mówi: a czemu, mamusiu? Nie jest ci smutno? Mówi: ale czemu, mamusiu? No bo prosiłeś o coś świętego Mikołaja. Dostałem prezent. No tak, ale to coś innego pisałeś w tym liście. O co prosiłeś Mikołaja? No o rower. No i nie dostałeś roweru. No ale dostałem prezent. No ale no, to nie jest ci przykro? Bo Pan Bóg cię nie wysłuchał. Nie, mamusiu, ty nie rozumiesz. On wysłuchał. No ale jak wysłuchał, jak nie dostałeś roweru, o który prosiłeś? Nie, mamusiu, wysłuchał i w tym roku powiedział nie. I ta kobieta wtedy zrozumiała, o co chodzi z Bogiem. Ona mówi: to dziecko, 3-letnie dziecko, nawróciło mi jak nigdy i nic wcześniej w życiu. Bóg ma prawo powiedzieć nie. I nie musi się z tego tłumaczyć. Bóg ma prawo powiedzieć nie, bo widzi znacznie dalej i znacznie więcej niż ty. Bóg ma prawo nie powiedzieć nie, dlatego że może przygotowuje cię na powiedzenie znacznie większego tak. A gdyby ci dał to coś małe, o co dzisiaj prosisz, to nie mógłby ci dać tego, co ma dla ciebie wielkiego przygotowane. Bo twoje serce już nie byłoby gotowe to przyjąć. Albo twoja historia życia by poszła w zupełnie innym kierunku. Więc dla twojego własnego dobra musi ci powiedzieć nie. A jesteś gotowy od Boga usłyszeć nie? Czy jak On ci powie nie, to ty mu wtedy powiesz: no to nie. Tupniesz nogą i będziesz mieć focha. Niech przeprosi. Niech coś zrobi, żeby się ze mną pojednać. Bóg jest Bogiem. To jest doświadczenie Hioba. Bóg jest inny. Bóg jest większy. I ostatnia rzecz w tej nadziei Hioba to jest to, że w jego redefiniowaniu obrazu Boga również jest niesamowita historia spotkania z tymi przyjaciółmi. Większość księgi Hioba to są pocieszanie, z jakim próbują przyjść jego przyjaciele. Jak o tym już mówiliśmy, dopóki siedzieli cicho, było dobrze. A potem jak zaczęli gadać, to się zaczęły problemy. Na każdym kolejnym etapie tego pocieszania w nich się uruchamia coraz więcej agresji. Jak przychodzą na początku, to mają takie wielkie, właśnie takie pragnienie towarzyszenia Hiobowi w całym dramacie jego życia. Siedzą cicho, bo ich to załamało, co zobaczyli. Zamknęło im usta dramat, jaki przeżył Hiob. Ale jak już trochę doszli do siebie, to zaczynają przedstawiać swoje klasyczne schematy rozumienia świata. I one są oparte na kilku takich zasadach. Pierwsza zasada jest bardzo prosta. Świat funkcjonuje tak, że jak jesteś dobry, to jest ci dobrze, jak jesteś zły, to jest ci źle. Za dobro jest dobro, za zło jest kara. Skoro w twoim życiu stało się tyle zła, tyle cierpienia, to znaczy, że jesteś strasznym grzesznikiem. I model działa tak, że jeżeli ewentualnie nie w twoim życiu się to wydarzy, to na pewno twoje dzieciaki będą cierpieć. Kolejne pokolenia. Model super prosty. A Hiob się na to nie zgadza. Hiob ma doświadczenie, że zupełnie inaczej to funkcjonuje w świecie. On ma takie doświadczenie, że zna olbrzymią ilość ludzi bardzo dobrych, którzy mocno oberwali w życiu. Których życie jest makabrycznie trudne. I zna ludzi, którzy są skończonymi grzesznikami, łajdakami i żyje im się cudnie. I model wcale nie działa. Hiob ma takie przeświadczenie wobec własnego życia i mówi, ten model we mnie nie działa. Ja jestem sprawiedliwy. To dlaczego cierpię? I w tych jego przyjaciołach się budzi coraz większa agresja. Na początku byli mili, sympatyczni, a pod koniec to już w ogóle, to jest, wiecie, taki hejt na Hioba z grubej rury. Jak się tylko da. Na pewno jesteś skończonym grzesznikiem, a nawet jak nie widzisz, że jesteś skończonym grzesznikiem, to tylko potwierdza, że jesteś strasznie skończonym grzesznikiem, bo jakbyś widział, to byś przynajmniej był takim lepszym grzesznikiem, bo widzisz. A jak nie widzisz, to już jest masakra. Ale w nich jest jeden, absolutnie jeden lęk. Bo jak Hiob zakwestionuje ten ich porządek, to im się wszystko rozsypie. Wszystko im się rozsypie w ich obrazie Boga, w ich obrazie świata, w ich obrazie moralności, w ich obrazie życia. A jak im się ten obraz rozsypie, to się będą strasznie bali jednej rzeczy. Że i ich może spotkać w życiu cierpienie. Nawet jeżeli są sprawiedliwi. Że i oni mogą przeżyć to, co przeżył Hiob. Więc lepiej zostać przy tym modelu, który mają. I nie naruszyć tego modelu. Za tym modelem kryje się, wiecie co? Kryje się model myślenia o relacji z Panem Bogiem handlowej. Ja tobie coś, ty mi coś. Ja będę dobry, ja będę przestrzegał przykazań, ja będę się modlił. Ty mi błogosław, ty się o mnie zatrosz. Ty wypełniaj moje prośby. Coś za coś. Handel wymienny. Kiedyś ojciec Adam Szustak to skomentował w taki sposób. Czas sobie jasno i krótko powiedzieć. Patrząc na Księgę Hioba. Targ zamknięty. Księga Hioba mówi targ zamknięty. Pan Bóg wyrywa nas z tego myślenia, z tej relacji kupieckiej. Jeżeli ma się dokonać jakieś nasze myślenie o Bogu, jakieś nawrócenie w obrazie Boga, to właśnie przede wszystkim po tej linii. Prawdziwa nadzieja może się zrodzić tam, gdzie Pan Bóg nie będzie dla ciebie partnerem transakcji handlowej, ale będzie żywą osobą i będzie Bogiem, kimś, kto jest większy. Kimś, kto jest inny, ale kimś, kto cię bardzo kocha. Milion razy bardziej. Miliard razy bardziej, niż możesz sobie w ogóle wyobrazić. Więc możesz mu zaufać w oparciu o tą miłość. Nie w oparciu o układ handlowy, jaki z nim masz. Nie w oparciu o nowennę pompejańską, trzy tajemnice różańca, odmówione tamto albo siamto. Czytania Bożego Słowa za coś. Ja nie chcę powiedzieć, że te praktyki są złe. One wszystkie są piękne. O ile są wyrazem miłości do Boga, a nie układu handlowego. Targ zamknięty. To jest ta dzisiejsza Ewangelia. Ona też nie idzie po linii naszych schematów myślenia. Ona się zaczyna od tego pytania retorycznego. Co się dzieje, jak masz 100 owiec i jedna zaginie? I odpowiedź wtedy jest taka. Klasyczna. Każdy pasterz to powie. Dbam o 99, co mi zostało. A Pan Jezus mówi, a ja zostawię 99 i idę po jedno. To nie jest odpowiedź, która wynika z logiki i z doświadczenia życia pasterskiego. Żaden pasterz nie zaryzykuje zostawienia 99 dla znalezienia jednej. A to jest logika miłosierdzia. Logika, w której nie ma żadnej transakcji handlowej. Logika, w której nie ma coś za coś. Logika, która idzie tylko po linii miłosierdzia. Zaryzykuje wszystko dla znalezienia tej jednej. Wszystko. My z tym mamy olbrzymi problem. Naprawdę to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do przepracowania w życiu. Zrozumieć, że naprawdę nie mogę zasłużyć na miłość. Że nie da się tej miłości kupić i zdobyć. Ale że ta miłość jest bezwarunkowa. Że na tym mogę oprzeć całą nadzieję mojego życia. Że jest ktoś, kto mnie kocha bez względu na to, co się wydarzy w moim życiu, w mojej historii. Bez względu na to, co zrobię. Że jest taka miłość. My nawet ze świętego Mikołaja zrobiliśmy układ handlowy. Święty Mikołaj daje prezenty grzecznym dzieciom, a złym dzieciom rózgę. I klasyczne pytanie świętego Mikołaja. Byłeś w tym roku grzeczny? A święty Mikołaj przynosił właśnie kompletnie wbrew tej logice. On przynosił prezenty niegrzecznym, żeby się stali grzeczni. On przynosił prezenty prostytutom, żeby mogły zmienić swoje życie. Jego pytanie jest, byłeś niegrzeczny w tym roku? Jak byłeś niegrzeczny, to jest szansa, żeby coś w twoim życiu zmienić. Bo cię kocham. Ale w nas ten schemat jest handlowy tak głęboko zakorzeniony. Cały system wychowawczy oparty na tym systemie. Będę bardziej kochany, jak zasłużę. Bogu tego nie ma. Jeżeli ma nas Hiob czegoś nauczyć, to jest to, co on sam przeżył w spotkaniu z Bogiem. Kocham cię za darmo. Kocham cię za darmo. I dlatego możesz mi zaufać. Całą swoją nadzieję możesz oprzeć na mnie i na moim słowie. Bo nie możesz zrobić nic, żebym przestał cię kochać. Nawet jak się ode mnie odwrócisz, nawet jak będziesz grzeszył, nawet jak przestaniesz się spowiadać, nawet jak przestaniesz chodzić do kościoła, nawet jak sobie zniszczysz życie, nie zrobisz nic, żebym przestał cię kochać. A wręcz przeciwnie. Może będę cię kochał jeszcze bardziej. Bo jak dziecko choruje, to rodzic musi okazać jeszcze większą, konkretną miłość, żeby mu pomóc wyjść z choroby. To jest nadzieja, jaka płynie z Księgi Hioba. Spotkaj Boga jako innego, większego, potężniejszego. Daj sobie zakwestionować obraz Boga. Zamknij targ i spotkaj kogoś, kto cię tak bardzo kocha. Jedynego, kto cię kocha całkowicie za darmo.